Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś w programie Z rodziną mi do twarzy rozmawiamy o tym, jaki wpływ ma kultura masowa na nasze życie rodzinne. Ksiądz profesor Marek Lis i Anna Zawadzka, Jurek Mika w tym gronie. Próbujemy zgłębić ten temat. Ścierają nam się tutaj trochę w programie, tak? Takie opinie, czy mamy wpływ na to, czy mamy ten wpływ mocno ograniczony, tak? Na naszą rodzinę, na to, co się z nami dzieje, na ile świadomie możemy dokonywać pewnych wyborów, wprowadzać jakieś zasady, a na ile ich nie ma. Przed czym chronić się świadomie? Co możemy, jakby jakie myślenie powinno nam towarzyszyć, żebyśmy nie byli, nie czuli się tacy całkiem bezbronni? Bo to, że na przykład zrezygnujemy świadomie z telewizora w domu, czy to są jakieś wyjścia, czy że zrezygnujemy z jakichś nośników, na przykład informacji, czy to nas przed czymś zabezpiecza?
Znaczy, tu się pojawiają problemy, bo jeden, żeby nawiązać do tego, co wybrzmiało jeszcze przed przerwą, tak na dobrą sprawę rodzina w życiu takiego dorastającego dziecka przestaje być jedynym punktem odniesienia chyba w wieku przedszkolnym. Bo nagle się okaże, że tu koleżanka z grupy, a pani powiedziała, a tata Wojtka coś tam i...
Naturalnie tak idzie.
I to naturalnie idzie, dlatego że dochodzi do procesów socjalizacji, rozszerzania się perspektyw i całe szczęście, bo inaczej byśmy coraz bardziej się zawężali. Natomiast to pytanie postawione o to, co z tą kulturą zrobić, z tą kulturą, której częścią są media i to jest od początku, bo do kultury mamy dostęp przez media bardzo szeroko pojęte, czy chcemy, czy nie chcemy. Tylko że jaką postawę przyjąć. Możemy być takimi amiszami. To jest ta grupa religijna w Stanach Zjednoczonych, która żyje w takim XVIII wieku, XIX może, nie przyjmując technologii, jakie zaczęły się pojawiać, czyli samochodów, prądu i nie wiem czego tam jeszcze. Menonici są troszeczkę łagodniejsi.
No nie, ale mówimy o takich wersjach, decyzjach na dziś, bo wiele rodzin decyduje się, że żyje bez telewizora.
Tak, ale decyzja życia bez telewizora dzisiaj już nie jest taka trudna. Ona byłaby trudna 10 lat temu. Kiedy telewizor był medium dominującym. A dzisiaj się okazuje, że telewizor wcale...
Decyzja medium... bez komputerów w domu, to by była...
Bez
monitorów. I to jest pytanie, czy jest to w ogóle możliwe. I myślę, że odpowiedź jest podobna jak w przypadku amiszów. Można żyć bez prądu? Można. Tylko po co? Można żyć bez ekranów? Można. Tylko po co? I tu się pojawia ten problem. Odpowiedzią, czy częścią odpowiedzi, bo myślę, że tutaj od samego początku tej odpowiedzi szukamy, jest nie tyle nasza intuicja, czy państwa intuicja jako rodziców, bo to może nie wystarczyć. Pamiętajmy, że stoimy wobec przepotężnych korporacji technologicznych, które bezlitośnie zarabiają setki miliardów dolarów.
I co jest odpowiedzią?
Każda. Odpowiedzią jest coś, czego zupełnie brakuje w systemie edukacji nie tylko polskiej, mianowicie edukacja medialna. Czyli poinformowanie, wytworzenie kompetencji, nabranie sprawności, bo to musi na wielu poziomach przebiegać. Nie tylko wśród dzieciaków, ale także wśród rodziców. Ja lubię puszczać na zakończenie moich zajęć studentom taki filmik o dziecku tabletowym. Homo tabletis. Można sobie wygooglować. Jest to rzecz zaproponowana przez jedną z organizacji Dzieci Niczyje. Jest taki kilkuminutowy filmik czytany przez niekogo innego jak Krystynę Czubównę z jej charakterystycznym głosem i że zaczyna się, to jest maluteńka animacja, zaczyna się niemal jak film mówiący o surykatkach, wielorybach, czymkolwiek innym. Jak to mały osobnik Homo tabletis dostaje ten pierwszy ekran i co się dzieje z dzieckiem. I tam jest próba oparta na badaniach, które są dość zasmucające. Jeśli pamiętam, 15% dzieciaków do pół roku życia ma już swój pierwszy ekran, mówimy o niemowlętach. I to nie jest czasem tylko kwestia wyboru, bo zwróćmy uwagę, że dotyczy to zarówno tych ekranów całkiem...
Przyznam, że nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby dzieci w wózkach...
Ale to wynika z badań. Rodzice chcą mieć święty spokój.
Widziałaś, Jurek?
I tu rodzice chcą mieć święty spokój. Co więcej, jeżeli dla dziecka wzorcem jest ta mama, która wybiera się na spacer, co robi? Prowadzi ten wózek To dziecko na nią patrzy, jest zupełnie bezradny, bo ta mama została właśnie zastana w ten świat Matrixa. Jeżeli widuje sceny w restauracjach, rodzice zapewne oboje pracujące, ale to dziecko właśnie zostało wyciągnięte z przedszkola, w którym nie było z rodzicami. I temu dziecku stawia się przed buzię tablecik z filmem, nie z grą interaktywną, tylko ze zwykłą kreskówką, taką dostosowaną do wieku dziecka, żeby rodzice mieli spokój, to pytanie, kto się zajmuje wychowaniem tego dziecka. Rodzice nie mają pojęcia o konsekwencjach tego, co się dzieje.
No tak, ale ja nie, daleka byłabym od takiego ogólniania, że wszyscy rodzice nie mają pojęcia, tak? Przepraszam, to o czym mówią nasi goście, tak? Nie mamy narzędzi do tego, nikt nas tego nie nauczył, rodziców, nikt nam nie pokazał, jak z tym walczyć, natomiast...
Ale uwaga, bo to nie tylko, że my nie mamy, ale my jesteśmy pod potężną presją.
Tak.
I na tym polega problem.
Niemniej jednak to, o czym mówi Asia, o tej intuicji, to, o czym mówi Jurek, o tym rozumie, ja zgadzam się z tym, że to nie jest takie totalnie do końca bezbronne, tak? Że my nic nie możemy zrobić.
My nie tyle nie jesteśmy bezradni wobec mediów, co powinniśmy się uczyć dokonywać takiego kluczowego wątku związanego z naszą osobowością. I tego, znaczy ja to wiem, że mam traumatyczne przeżycia studentów moich kiedy pracowałem na uczelni, jak przychodziłem na pierwsze zajęcia, to mówiłem, po co wy tutaj przyszliście? I oni bardzo byli zaskoczeni, no przecież przyszliśmy na zajęcia, ale po co przyszliście na zajęcia? No macie temat, macie prowadzącego, ale wy co chcecie uzyskać na tych zajęciach? No nie, no to się dopiero dowiemy, jak będą zajęcia, to wtedy już będzie za późno. I to jest dokładnie postępowanie z mediami, czyli włączasz monitor przed sobą, po co? Czyli otwierasz komputer, szukasz w Google'ach, nie wiem, robisz coś, co masz. Po co to robisz? Czego tam szukasz? Czyli to ty masz być podmiotem i osobą dyspozycyjną w tym zakresie, a nie tak, że no to może sobie coś pooglądamy. Proszę zwrócić uwagę, że są ludzie, którym telewizory lecą od rana do wieczora albo nawet i przez noc. Nie ma znaczenia, co tam leci, bo oni tam chłoną i myślą, że to nie ma znaczenia, bo oni teraz nie oglądają. Nieprawda, ma znaczenie. To samo dzieje się, jak przeglądamy internet. Po co przeglądasz ten internet? No bo tak sobie popykuje.
Czyli stara,
tak?
Dobra zasada konspektów lekcji, prawda? Z celem naznaczonym wyraźnie.
Odpowiedzi na pytanie, czego szukasz w życiu? Jeżeli tego celowość. Będziemy wiedzieć, celowość naszego działania, to mamy siłę. No
bo oczywiście... też możemy znaleźć, wiecie, my tak cały czas mówimy, prawda? Że takie treści niepożądane i tak dalej, no ale równie dobrze mamy wszyscy dostęp do treści, które są nam przydatne, które nas kształtują, które w jakiś sposób nas rozwijają. I to też mnóstwo osób właśnie z tego korzysta, mając łatwość i mając dostęp.
Moim zdaniem kiedyś Zanussi powiedział coś takiego, że miarą wolności człowieka XX wieku jest zdolność używania czerwonego przycisku na telewizorze. Natomiast wydaje mi się, że miarą człowieka XXI wieku jest umiejętność powiedzenia sobie na dotarciu nawet do mnie interesujących treści, nie tego szukam. Bo to jest kwestia pewnej wolności, zdolności do bycia wolnym w mediach, co jest bardzo trudne. Zwłaszcza, że w tej chwili przeciętny człowiek ma monitor, nawet ten najmniejszy, codziennie oglądany przed sobą przez cały czas i niby szuka jednej wiadomości, ale na tym monitorze ma około 10 do 15 innych informacji i tylko 1/4 prawdopodobnie jest zależna od niego, a reszta nie jest zależna od niego, czyli zdolność do pomijania ich, odrzucania, zamykania okienek, to jest wielka umiejętność, którą kształtować trzeba przez rozmowę, poprzez umiejętność wyboru.
No dobrze, ale w przeciwieństwie do tego telewizora, o którym mówił Zanussi, czyli do medium minionego XX wieku, jesteśmy w drugiej dekadzie wieku następnego, to proszę zauważyć, że telewizor wyświetlał tylko to, co w danym momencie było nadawane i to się nie chciało zmienić. Stąd różne dowcipy, które pewnie pamiętamy z dawnych czasów. Podczas gdy dzisiaj te nowe technologie, co robią? Wypełniają się treściami, które są zależne od nas. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ja otwieram sobie jakąś stronę i poszukuję jakichś informacji, to przecież istnieje ta tak zwana kontekstowa czy kontekstualna reklama, która mi będzie podpowiadała. To w zależności od tego, jaka jest historia mojej przeglądarki, wyszukiwarka Google'a, będzie mi podpowiadała zupełnie inne wyniki. Kiedyś ze studentami zrobiłem eksperyment, prowadząc zajęcia na politologii. Spróbujcie mi powiedzieć, co o konflikcie ukraińskim na Krymie. Co mówią Google po rosyjsku, po ukraińsku i po polsku? to były trzy zupełnie inne zestawy informacji i wydarzeń. Pro, kontra, neutralny. W związku z tym tu jesteśmy bezradni.
No nie wiem, bo...
Ale. Proszę.
Opcja radna i bezradna. Ci mi ścierają.
No nie. Ja tu chcę pokazywać, że mamy straszny problem wobec siebie. To o to chodzi.
Mamy na pewno. No bo tak przyszło mi do głowy, co nam się tam wyświetla, kiedy wpiszemy jakieś hasło w Google na przykład. Mhm. No z tej wyszukiwarki chyba korzystamy najczęściej, chociaż są inne, tak? Natomiast no, ona jest chyba najbardziej popularna. No i rzeczywiście wyszukiwarka nam wyrzuca to takie treści, których my najczęściej poszukujemy. Dopiero gdzieś tam w innej kolejności mogą się pojawić inne. Natomiast, no nie wiem, ja zwracam uwagę na to, czy tam przy linku jest napisane reklama, czy nie. No patrzę na to, tak? Bo nie chcę wchodzić w reklamę, tylko i patrzę też, jak nazywa się dana strona. No interesuje mnie to. I wydaje mi się, że nigdy nie poprzestaję, to znaczy nie wydaje mi się, tylko jestem pewna, że nie poprzestaję przy szukaniu wiadomości na jednej stronie internetowej. Staram się po prostu szukać danego tematu w różnych miejscach. Chciałabym też tego uczyć moje dzieci.
No właśnie, o to chciałam zapytać. Czy uczysz tego swoje dzieci? Bo to są te zasady, o które pytam, a wy mi tu mówicie, że takie zasady nie istnieją, a myślę, że w każdym domu one, no chcąc nie chcąc, one są stosowane.
Trzeba coś jednak sobie zaproponować jako rodzina.
Są domy, gdzie przychodzą ludzie na obiady rodzinne i komóreczki są zabierane, na przykład.
Pierwszym wskazaniem jest czas, czyli moje dziecko ma limit czasu.
Tak.
Tak? I ono wie, że pyta, czy może grać, to do której. Albo jeżeli ma coś przygotować, to czy może to włożyć. I ono samo czuje, że powinno sobie już określać czas. Jeżeli angażuje się 10 lat, no to jeżeli angażuje się w spór pod tytułem, że czy musi zawsze mieć czas, to jest pytanie, czy potrafisz samodzielnie wyłączyć komputer w czasie gry. I to jest prosty test, tak? Ja mówię, to wyłączyłaś już? Najczęściej wtedy. Wtedy udowadniamy bardzo prosto, że wciąż jeszcze nie może. Natomiast druga rzecz, która jest, to jest trochę taka świadomość, którą przeprowadziłem taką rozmowę, ale nie tylko właśnie z moimi dziećmi, tylko z innymi osobami też. I widzę, że to ma pewne znaczenie. Nie wiem jak długo. Otóż zapytałem ich, czy jak postrzegają źródło informacji. Czyli jeżeli otwierają monitor, to skąd ta informacja się wzięła? No i uzyskiwałem bardzo różne odpowiedzi. Natomiast kiedy opowiedziałem o tym, że zasadniczo to wygląda tak, że ktoś komponuje dla ciebie taki program, który będzie zbierał dla ciebie informacje w pewnym sposobie przekonania, które on sam reprezentuje. To nie jest informacja, bo nie ma tam po drugiej stronie czegoś, co obiektywizuje wszystkie informacje. To jest jakiś człowiek. To są jacyś ludzie, którzy gdzieś coś chcą załatwić również. Dostrzeganie tego zauważyłem, że spowodowało częstsze interwencje u mnie, mojego dziecka, które gra w grę aktywną, czyli taką, gdzie jest w internecie i coś tam się dzieje. Ona ma po prostu więcej pytań, bo coś jej tu wyskakuje, coś tu się dzieje. Czy ona może to zrobić, ale co to znaczy? I pobudzanie do takiego procesu myślowego przed monitorem moim zdaniem jest kluczowe, czyli wtedy możemy rozmawiać, bo wtedy możemy oceniać też tą sytuację i wiedzieć, czy to jest to, czego szukasz, czy to jest coś, co zupełnie zostało ci po prostu wciskane.
Mhm. Ale to jest obszar edukacji medialnej realizowany domowa.
To jest obszar rodzicielskiej edukacji medialnej.
Tak, rodzicielski.
Samo nauczycielskie edukacji medialnej.
Rodzice,
nawet jeśli nie ma takich przedmiotów, my nie jesteśmy uczeni, to rodzice, mam wrażenie, mają taką determinację też w sobie. Mówię o rodzicach, którym zależy, prawda? Nie wybierają tej łatwiejszej drogi, bo wiadomo, że trzylatek przy ekranie gwarancją jest spokoju i wielu różnych czasu.
Tak, a co się potem dzieje z dzieckiem?
Ale tego nie wiemy, prawda? I ci rodzice trzylatka nie myślą o trzylatku w kategoriach 18-latka.
To znaczy, ja mam to szczęście, że pracuję z młodzieżą, przygotowując ich do matury, więc mam tą młodzież taką starszą i widzę już skutki pewnych zachowań i patrząc właśnie już na te skutki, staram się interweniować wcześniej u moich dzieci, więc też cenię sobie taką wiedzę, którą...
Czyli coś jeszcze jest odwracalne u takich około 18-latków?
Procesy? To z tego, co tak obserwuję, to musi być rzeczywiście taka współpraca. Jeżeli już rodzice widzą problem i my widzimy jako szkoła problem, to rzeczywiście tylko współpraca tutaj przynosi.
No tak, ale współpraca, która musi przynieść jakieś nowe metody, których my jeszcze nie mamy. Ja tu się będę upierał, że jesteśmy strasznie bezradni wobec nowego świata, który się konstruuje na naszych oczach. Patrzę na studentów, którzy nie są w stanie spędzić nawet krótkich jednostek lekcyjnych bez tej niebieskiej poświaty, która najlepiej się w okularach odbija. Tak. Bo to wtedy widać świetnie, kto z nich ma włączony, a za plecami kolegi, koleżanki czy pulpitu, ekranu ja nie widzę, ale widzę refleks w oczach. Widzę, jak dalece ci ludzie są nieobecni. I to literatura niestety, ta, o której żeśmy sobie wspomnieli, mam nadzieję wnet przeczytać książkę, która się dopiero co ukazała w Stanach Zjednoczonych, I, Gene, tak to się pisze, a po polsku I, Gen, czyli generacja I, to jest ta generacja iPhona, czy iPhona, iPada, internetu i tych wszystkich urządzeń
i
na literkę
składek w ZUS-ie i tak dalej.
Też, ale tu z jednej strony popatrzcie, te genialne rzeczy, które są w związku z bankowością, z ZUS-em, z możliwościami komunikowania się za sprawą tych nowych technologii.
Pracy mobilnej i tak
dalej. Ale równocześnie autorka, na ile przeczytałem kilka streszczeń tego opracowania, pokazuje, co zaczyna się dziać. I to jest zjawisko, którym rodzina nie pomoże w świecie, w którym liczy się klikalność, popularność, rozpoznawalność. Niedawno ktoś opisał samobójstwo, które zostało wygenerowane tym, że mama przeczytała posty córki na fejsie. No to hello. Na fejsie, który teoretycznie jest ogólnodostępny, ale prowadzony jest na zasadzie dziennika zamykanego w szufladzie na kluczyk, żeby nikt inny nie otwierał. I tamten dzienniczek był rzeczywiście takim tylko dla mnie, może kiedyś komuś pozwoliłem. Ale to jest...
Na portalach społecznościowych nie ma żadnej intymności, żadnego bezpieczeństwa.
Dobrze, nie
Jeżeli
ma.
Jeżeli ktoś to wierzy, to jest szalony.
Jurek, ja wiem. My to wiemy, tylko my jesteśmy tu elitą.
Pytanie,
to jest jedno
co
z pytań,
wiedzą dzieci.
Jakie ja zadałem studentom dziennikarstwa, studentom zarządzania nowymi mediami, informacją w nowych mediach na Uniwersytecie Opolskim. Jedno z pytań na egzaminie czy na zaliczeniu było, a jak wygląda prywatność w sieci? Mniej więcej połowa ludzi jest przekonana o tym, że prywatność zależy tylko ode mnie. Jak nie udostępnię, to jestem prywatny, jak udostępnię, to nie jestem. Nie ma żadnej prywatności.
Studenci są już za starzy, bo myślę, że te małolaty z gimnazjum
dobrze, ale
już wiedzą, że nie jestem.
To są dwudziestolatkowie, którzy po prostu zapominają. Bo im się wydaje, że jak się nie podpisze, to jest anonimowy. Im się wydaje, że jeżeli nie zaloguje się, zmienia i nazwiska, to jest nierozpoznawalny. A za nami idą numery wszystkie możliwe, jakie przypisane są
do urządzeń. Dobrze, słuchajcie, nasze dzieci, ja bym jeszcze na tych portalach społecznościowych została, bo to jest rzeczywistość, od której nie wiem, czy jesteśmy w stanie dzieci uchronić. Co robicie we własnych domach z własnymi dziećmi?
Uważam, że interwencje mogą być nawet po likwidacji konta na portalach społecznościowych i że do pewnego wieku, kiedy nie mamy takiej łączności z dzieckiem, że rozumiemy się, mamy do siebie zaufanie, to kontrola pod tym względem powinna być osoby dorosłej jak najbardziej i to szczelna, łącznie od dostępu nawet do tego konta, ponieważ to są rzeczy, w które wnikają inni dorośli ludzie i nie tyle dorośli ludzie, co ludzie, którzy mogą mieć złe zamiary i z tego powodu nie wolno tego zostawić samemu dziecku. To jest po prostu jak dwa razy dwa. Z całą pewnością jestem o tym przekonany.
Otarliście się o pewne niebezpieczne sytuacje, takie, które was zaalarmowały?
Tak, ja miałam takie doświadczenie niedawno. Mój syn nawiązał znajomość przez internet z rówieśniczką swoją, ale też właśnie rozmawialiśmy. No bardzo, bardzo mocno to przeżył, bo ja do dzisiaj nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ponieważ wytłumaczyłam, na czym polega niebezpieczeństwo i z czego wynikają moje obawy i poprosiłam, żeby tę znajomość zakończył. Miał do mnie o to bardzo duży żal. Więc zastanawiam się naprawdę do dzisiaj, czy ja dobrze zrobiłam. Może powinnam jakoś łagodniej poprosić, żeby to przemyślał, żeby sam na to wpadł. No, niemniej jednak byłam naprawdę spanikowana.
Jakie są możliwości zweryfikowania, prawda, tej osoby po drugiej stronie?
Natomiast no, tam niby wszystko można było zweryfikować, bo tu były zdjęcia i z rówieśnicami i w ogóle jakoś tak w różnych kontekstach wydawałoby się, że to jest takie prawdopodobne, że ta osoba jest. Natomiast gdy mój syn napisał, że, bo ja tak powiedziałam, na mamę zgoń, powiedz, że mama tu się niepokoi, no to ta dziewczynka jakby zniknęła zupełnie. Chciał potem odnowić z nami jakoś tam kontakt i już nie dało się, prawda?
Czyli możliwe, że to była taka dziewczynka jak z tej reklamy sprzed paru lat. Jestem Ania, mam 12 lat.
Tak.
Jestem Wojtek, też mam 12 lat. I widzimy takiego obleśnego, wielkiego faceta.
I wtedy zapytałam, czy nie daje ci do myślenia to, że tak nagle zniknęło.
Rozpłynęła się, tak?
No. Ale to są też takie rzeczy, które mogą być psychologicznym tylko zagrożeniem, bo ja mam doświadczenie, które skończyło się na policji w ogóle, natomiast zainteresowanie z tym obszarem w internecie było związane z tym, że znikają ludzie, tak, że popełniają kolejne samobójstwa i sama policja już nie wie, czy to są wirtualne postacie, czy są rzeczywiste postacie, ponieważ odległości pomiędzy tymi osobami są gigantyczne. Znaczy, no, jeżeli coś się dzieje w Szczecinie, w Gdańsku, nie wiem, w Przemyślu i w Opolu, no to znaczy, że nie ma nad tym kontroli, w ogóle nikt nie jest w stanie tego złapać, a znikają ludzie, tak, i są emocje nastolatków i to jest problem. I teraz bez względu, czy to jest poziom kreacji nastolatków, czy to jest nawoływanie do zakończenia swojego życia, zaniepokoiło to policję, a z drugiej strony cóż możemy zrobić? Przecież ja nie jestem w stanie wnikać w to, analizować i jedyne, co mogę zrobić, to wyłączyć prąd, czyli po prostu odciąć się od tego. To jest bardzo...
W swoim domu, ale tak, już tak, w sensie, czy u kolegi w domu tego
tak,
nie
oczywiście,
zrobisz.
Natomiast mogę spowodować, że będzie to konto zamknięte, zlikwidowane. To jest taki moment, w którym warto naprawdę się zastanowić, że nie jest tak, że musimy się tłumaczyć z tego, że odcinamy coś, co jest tylko i wyłącznie usługą. Zwróćcie na to uwagę, że my mamy już w tej chwili wymyślone takie obszary, w których internet jest bezwzględnie niezbędno, konieczno istniejący i nie mogę go wyłączyć, nie mogę go odciąć. Mogę to zrobić i muszę czasem to zrobić, nawet jeżeli ktoś mi powie właśnie, że to ktoś sobie zrobi dostęp gdzie indziej. Trudno, jak sobie zrobi. Zrobiłem to, co mogłem. I myślę, że jeszcze chodzi mi takie zdanie cały czas, bo my się trochę wbiliśmy tutaj w dzieci. Pewnie czas za chwilę nam się skończy i w ogóle to jest dopiero początek. Dotknęliśmy wielkiego tematu. Ale zauważam ostatnimi czasy, od paru miesięcy już bardzo coraz mocniej, zwłaszcza po lekturze książki, o której Marek wspomniał, Płytki umysł, naprawdę polecam, że moi rówieśnicy bardzo źle znoszą nawiązanie, bardzo delikatne, naprawdę staram się bardzo delikatne, nawiązanie do tego, czy czasem nie mamy zakłóconych relacji między nami z powodu tego, że mamy monitory przed sobą. Spotykamy się w gronie znajomych, przyjaciół i każdy sprawdza pocztę i coś mówi, mając jednocześnie monitor. Kiedyś tak nie było, tak? Rozmawialiśmy. Mnie się wydaje, że na to w tej chwili są podatni bardzo starsi ludzie, którzy mają doświadczenie innego świata i wydaje im się, że kontrolują tą rzeczywistość, która teraz ich opanowała.
Wyjdźmy troszeczkę już na koniec, bo tylko naprawdę czasu nie mamy, ale myślę, że nie jeden senior by powiedział, że to, że nauczył się korzystania, prawda, z tych nowych technologii. Marek pokazuje na siebie, nie wiem dlaczego.
Seniorzy.
Jeden senior. To nie
jeden. No, nie jeden.
Z tego
nie
samego rocznika senior. Jesteśmy, to nas
chcę się tylko pokazać, tak, że cokolwiek byśmy, jak długo byśmy nie rozmawiali, to zawsze będzie się nam ten medal obracał raz w jedną, raz w drugą stronę. Wszystko jest prawdą. Mnóstwo zagrożeń, niebezpieczeństwa i tak dalej. Z drugiej strony ogromne szanse, wyjście z samotności, integracja. To wszystko jest także rzeczywistością. Jest też mnóstwo ludzi, którzy to potwierdzają, prawda?
I wielką wartością.
I wielką wartością.
Nie, to się wszystko zgadza. Ja bym tu zwrócił uwagę, choćby nie tak dawno temu papież Franciszek opublikował orędzie na Dzień Komunikacji Społecznej, który przypada w Polsce w trzecią niedzielę września, mówiąc tym razem o tak zwanych fake newsach. A więc tak naprawdę o czym? O bezradności ludzi dorosłych, już nie tylko dzieci, wobec świata, który nam się prezentuje, co do którego nie wiemy, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Te zdjęcia pokazujące dziecko w takich czy innych okolicznościach, prawdziwe, nieprawdziwe, czy wynalezione z internetu. Więc stoimy wobec świata bardzo skomplikowanego. Chociażby pytanie o to, co jest prawdą, a to dotyka właśnie także naszych relacji. I tu się z jednym nie zgodzę, Jurku, mianowicie znowu nawiązując do papieża, ale tym razem Benedykta, papież Benedykt mówi o cyfrowym kontynencie, nie o wirtualnym. A więc o tej przestrzeni, w której my naprawdę istniejemy, zarabiamy pieniądze,
poczynujemy... tego tematu już chyba na inną dyskusję, bo nam się czas po prostu kończy.
I pytanie o to, my się musimy po prostu uczyć poruszać na tym nowym cyfrowym kontynencie, będąc ciągle ludźmi atomowymi.
Ale też to pytanie, ono nie jest bez odpowiedzi pytanie, co jest prawdą. Prawdą jest to, co widzę w oczach bliskiej osoby, prawda? To, co jesteśmy w stanie, jeśli jesteśmy w stanie tą relację rzeczywiście nawiązać, mamy szansę na tą prawdę. Już nie mówmy, że wszystko jest względne.
Ja zawsze mam taką nadzieję, że ostatecznie zawsze wygrywa droga, prawda i życie, czyli Jezus. I tu powinien być też nasz punkt odniesienia. Słowo Boże, trochę lektury w domu, trochę rozmowy, msza święta. To jest wyjście do innego świata.
No i że też poleganie na własnych zmysłach, na tym, co robimy sami, a nie na
i to też
sensorach.
Jakby pozwala naszym zmysłom się ukoić, trochę wyciszyć. I dobrze, że ciągle z nami to Słowo Boże jest. Także w tym świecie smartfonów i innych rzeczy, gdzie możemy naprawdę mieć dostęp o każdej porze dnia i nocy, jak chcemy.
Ale nie przy obiedzie i nie przed snem i nie w czasie snu.
Bardzo wam dziękuję za początek tej niekończącej się dyskusji na temat roli mass mediów i wpływu, roli w naszym życiu, ale też wpływu na nasze rodziny, na nas samych. Jak sami państwo zauważyli, dotknęliśmy, prawda, gdzieś jakiegoś wierzchołka tematu, ale nie jest tak, że nic nie możemy zrobić, nic nie mamy do powiedzenia. Bardzo dziękuję. Dziś to jest koniec naszego programu. Przypomnę tylko szybciutko, od jutra na naszej stronie doxa.fm możliwość odsłuchania tej audycji, natomiast proszę państwa, za tydzień będzie zupełnie inaczej, bo za tydzień porozmawiamy sobie...
Już nie z nami.
Już nie z wami, nie. Za tydzień, 14 lutego, temat sam się wymusił, czyli mąż i żona na walentynki. Porozmawiamy o tym, jak zmienia się miłość przez lata, co się traci, co się zyskuje w takiej miłości małżeńskiej. Ten temat 14 lutego od godziny 20, tak więc zapraszam serdecznie. A dzisiaj już bardzo wam dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Marek Lis, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, medioznawca. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Byli z nami także Joanna Zawadzka. Bardzo ci dziękuję. Mama trójki dzieci i Jurek Mika. Pięć takich istot do ogarnięcia także w świecie tym wirtualno-medialnym. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.